W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
5 marca rząd przedstawi mapę drogową dotyczącą wprowadzenia projektów zapowiedzianych podczas sobotniej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska.
Po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki spotkał się m.in. z wicepremier Beatą Szydło oraz szefową resortu finansów Teresą Czerwińską.
Rozmowy dotyczyły omówienia 5 propozycji programowych, które zostały zapowiedziane w ubiegłym tygodniu. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska wskazała, że praktycznie na ukończeniu jest projekt, który mówi o odbudowie połączeń autobusowych.
Już w najbliższych dniach projekt ten zostanie skierowany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Następnym projektem będzie projekt Emerytura Plus. Czyli w maju emeryci otrzymają 1100 zł dodatkowej emerytury. Od lipca wdrożony zostanie program 500+ na każde pierwsze dziecko. Kolejne zmiany dotyczące podatków, czyli zerowy podatek PIT dla osób pracujących do 26 roku życia oraz obniżenie podatku PIT dla osób pracujących wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu pojawią się na kolejnym etapie prac.
Joanna Kopcińska zaznaczyła, że szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w przyszły wtorek. Zapewniła też, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego zrealizuje całą piątkę nowych propozycji programowych PiS-u do końca lata.
Rząd przyjął projekt reformy prawa rodzinnego i opiekuńczego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednym z głównych rozwiązań są tak zwane alimenty natychmiastowe, czyli minimalne wsparcie finansowe dla dziecka. Rodzic otrzymywałby środki w krótkim czasie na podstawie uproszczonej procedury.
Według szacunków Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie byłoby to około 500 zł na jedno dziecko, 900 na dwoje i 1200 zł na troje. Nie zamyka to jednak drogi starań o wyższe alimenty.
Nowe regulacje mają też przeciwdziałać utrudnianiu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Dobro dzieci ma być najważniejsze i ma być szczególnie chronione.
Teresa Szymańda z wrocławskiego MOPS-u mówi o skali zadłużenia alimentacyjnego w regionie. Ponad 5 tysięcy osób zgłoszono do Biura Informacji Gospodarczej.
Obecnie szacujemy, że 30 tysięcy to jest takie średnie zadłużenie z tych dłużników alimentacyjnych, którzy są zgłoszeni w biurach informacji gospodarczej. Średnio około 2,5 tysiąca dłużników alimentacyjnych rocznie to są wrocławscy dłużnicy, którzy są powiązani z wierzycielkami, które pobierają fundusz alimentacyjny. Ilość dłużników obecnie troszeczkę się zmniejszyła. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że nie było zmieniane kryterium dochodowe, a dochody rosną. I stąd podejrzewamy, że część osób się po prostu nie kwalifikuje do funduszu alimentacyjnego.
Projekt przewiduje również wprowadzenie bezpłatnego rodzinnego postępowania informacyjnego. Ma ono poprzedzać sprawy o rozwód i separację małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci.
Jego celem jest pojednanie małżonków. Jeśli nie będzie to możliwe, chodzi o to, by rozwód lub separacja przebiegały w miarę sprawnie i bezkonfliktowo, ze szczególnym uwzględnieniem dobra dzieci.
18 osób, w tym byli prezesi i członkowie zarządu Idea Banku i Lions Banku, usłyszało zarzuty dotyczące oszustw na szkodę klientów banków. Poinformowała prokuratura regionalna w Warszawie. Grozi im za to do 15 lat więzienia.
Ze śledztwa wynika, że mimo iż Idea Bank nie miał uprawnień do oferowania obligacji spółki GetBack, podejrzani sprzedawali je klientom m.in. pod pozorem zawierania umów na lokaty bankowe, wprowadzali ich w błąd.
Z informacji prokuratury wynika też, że motywem podejrzanych była chęć zysku w postaci prowizji. W ten sposób podejrzani doprowadzili prawie 400 klientów Idea Bank do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem. Mowa o kwocie przeszło 89 milionów złotych.
O sprawę na konferencji był pytany minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zwrócił on uwagę przede wszystkim na sprawność działania prokuratury.
Chciałem Państwu powiedzieć, że prokuratura prowadzi bardzo intensywne, rzetelne śledztwo i ono jest zaprzeczeniem, można powiedzieć, tego sposobu działania prokuratury, jaki mieliśmy okazję obserwować w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy w sprawie afery Amber Gold śledztwo zostało wszczęte dopiero po 2,5 roku od złożenia zawiadomienia przez KNF. Tutaj śledztwo zostało złożone natychmiast tego samego dnia. Dzisiejsze kolejne zatrzymanie, kolejne czynności są potwierdzeniem, że prokuratura profesjonalnie wywiązuje swoich zadań i państwo nie jest teoretyczne, tylko działa praktycznie.
Ponadto członkom zarządu Idea Banku prokuratura zarzuciła również niedopełnienie obowiązków poprzez dopuszczenie do sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia KNF, a także stosowanie oszukańczych praktyk.
Idea Bank należy do biznesmena Leszka Czarneckiego. Jesienią ubiegłego roku KNF wpisał placówkę na listę ostrzeżeń publicznych.
250 tysięcy złotych za dość możliwość uczynienia lokatorom 3 warszawskich adresów przyznała Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji.
Bezpodstawne podwyższanie czynszu oraz nękanie to niektóre z przesłanek, które dały podstawy do przyznania lokatorom zadośćuczynienia. Mieszkańcom Marszałkowskiej 43 komisja przyznała 100 tysięcy złotych, lokatorom Schregera 72 przyznano 90 tysięcy. Z kolei mieszkańcy Jagiellońskiej 27 mają otrzymać 60 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Zadośćuczynienia dotyczą 13 osób. Wysokość poszczególnych kwot waha się od 15 do 40 tysięcy złotych, mówi szef komisji wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki.
Kolejne wnioski dzisiaj rozpatrywane przez komisję, przyznane odszkodowania. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaapelować w końcu jakąś refleksję w warszawskim ratuszu, aby te odszkodowania wypłacić. Tym bardziej, że akurat dzisiaj wspominaliśmy o nieruchomościach, w których naprawdę dochodziło do drastycznych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o ulicę Marszałkowską czy ulicę Schregera. Myślę, że materiał dowodowy w tej sprawie jest bogaty. Oprócz tego komisja dysponuje dodatkowymi wyjaśnieniami, dokumentami, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że te środki i tak symboliczne w stosunku do krzywd się naprawdę należą.
Dotychczas komisja zdecydowała o przyznaniu ponad 2,5 miliona złotych zadośćuczynień osobom poszkodowanym w wyniku tzw. dzikiej reprywatyzacji. Jednocześnie komisja podjęła decyzję o przyznaniu 607 tysięcy złotych odszkodowań. Stołeczny ratusz blokuje wypłacanie pieniędzy, argumentując to brakiem odpowiednich regulacji prawnych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak przekazał w Mińsku Mazowieckim nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze dla Wojskowej Straży Pożarnej. Polityk gościł w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
Jednostki Wojskowe Straży Pożarnej wzbogaciły się o 24 samochody. Chodzi o pojazdy dla baz lotniczych oraz lekkie, średnie i ciężkie pojazdy do akcji, m.in. na poligonach. Wartość sprzętu to blisko 23 miliony złotych brutto. Umowa na zakup wozów została zawarta w maju.
Minister Mariusz Błaszczak podczas swojego wystąpienia podkreślił, że mocne Wojsko Polskie to nowoczesny sprzęt.
Żeby Wojsko Polskie wypełniało swoje zadania, tym zadaniem jest służba, musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt. To jest sprzęt, który na co dzień służy zapewnieniu bezpieczeństwa na lotniskach oraz na poligonach. To jest sprzęt nowoczesny, to jest sprzęt, który pozwoli żołnierzom z Wojskowej Straży Pożarnej na skuteczne pełnienie ich służby. Wojskowa Straż Pożarna rozwija się. Wojskowa Straż Pożarna także wchodzi w skład, w części, wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc to nie tylko służba związana z funkcjonowaniem Wojska Polskiego, ale także służba dotycząca niesienia pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że Mińsk Mazowiecki będzie jednym z miejsc obchodów 20. rocznicy wejścia Polski do NATO. Uroczystości z tej okazji odbędą się 9 marca w 20 miastach w całym kraju.
Tego dnia zaplanowano festyny, na których będzie można zobaczyć sprzęt oraz skosztować wojskowej grochówki.
Mariusz Błaszczak przypomniał w Mińsku Mazowieckim, że wejście Polski do NATO było ważnym faktem historycznym. Wskazał też, że nasz kraj jest jednym z liderów sojuszu.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyło się sympozjum pod hasłem Młodzi, Trzeźwi i Wolni.
Tematy dwudniowych obrad dotyczyły m.in. psychospołecznych uwarunkowań uzależnień wśród młodzieży, inicjatyw trzeźwościowych czy pomocy młodym uzależnionym w odnalezieniu radości i sensu życia.
Wydarzenie wspólnie z uczelnią współorganizował zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Jego przewodniczący, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, w rozmowie z naszym reporterem zwraca uwagę na szczególną rolę rodziny w promowaniu trzeźwości młodych.
Przede wszystkim rodzina musi zatroszczyć się o trzeźwość swoich członków. To rodzina jest pierwsza odpowiedzialna za trzeźwość dzieci i młodzieży. I na to zwracamy ogromną uwagę, ale również pozostałe instytucje, Kościół, samorząd, państwo muszą stworzyć odpowiednie warunki, muszą pomóc rodzinie w trosce o trzeźwość. Muszą uczynić wszystko, aby poprzez wzajemną współpracę, wzajemną troskę polska młodzież, jak wspomniałem, naprawdę była wolna.
Ksiądz dr Marek Dziewiecki, autor książek z dziedziny psychologii wychowawczej, zaznaczył, że problemy dzieci i młodzieży z alkoholem wynikają m.in. z braku miłości.
Jeżeli z badań PARP chyba najbardziej miarodajny wynika, powtórzę, że w skali Polski około 90% 15-latków i 97% 17-latków ma za sobą inicjację alkoholową. Niektórzy symbolicznie, jednorazowo i koniec, i daj Boże, ale też to już jest szkodliwe, ale abstynentów ma mamy parę procent, czy powiedzmy do 10% wśród 15-latków, więc poza tym to jest tylko czubek góry lodowej, bo problem nie jest to, że ci ludzie to robią, młodzi, tylko że mają za mało miłości, za mało wychowania, za mało radości, za mało więzi z Bogiem, za mało uformowanego sumienia, za mało zdrowego rozsądku i tak dalej. Z winy nas dorosłych, no i w związku z tym skutki są uboczne takie. I dopóki fundamentów nie poprawimy, to nie poprawimy sytuacji dzieci młodzieży, więc nikt z dzieci młodzieży nie chce być nieszczęśliwy, to jasne, nikt nie chce sobie szkodzić świadomie.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam, a sympozjum w całości możecie Państwo zobaczyć na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej.
W piątek w Brukseli Polska i Komisja Europejska podejmą dyskusję w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Spotkanie ma rozwiązać kwestie techniczne związane z projektem.
W grudniu ubiegłego roku Komisja zażądała wyjaśnień i wstrzymania prac na Mierzei. Unijni urzędnicy chcą się upewnić, że przekop nie zagraża środowisku.
Od tego czasu trwa regularna wymiana korespondencji z polskimi władzami. Polska przesłała do Brukseli obszerną dokumentację, którą analizuje Komisja Europejska.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapewnia, że inwestycja jest realizowana według najwyższych standardów. Kilka dni temu na antenie Radia Maryja szef tego resortu, Marek Grubarczyk, wskazał, że dyskusja wokół przekopu jest stymulowana politycznie.
Ta inwestycja jest przygotowana bardzo szczegółowo i zakładaliśmy to, że będą takie oddziaływania również ze strony unijnej. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kontrowersje i pytania w zakresie realizacji inwestycji, oczywiście wydaje mi się, że to jest również stymulowany w sposób polityczny, czyli mieliśmy kolejny donos do komisji. Przygotowaliśmy tą inwestycję niezwykle starannie i pieczołowicie, bo wiedzieliśmy, że każde uchylenie czy niezgodność z prawem spowoduje natychmiastową reakcję nie tylko środowisk polskich, ale i również unijnych.
Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to kluczowy projekt rządu PiS-u. Inwestycje ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazurę.
Droga morska połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską poprzez przekop między kątami rybackimi a Krynicą Morską. Pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć przez kanał w 2022 roku. Koszt inwestycji to 880 milionów złotych.
To były wiadomości. Więcej na www.radiomaryja.pl.